I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kontynuujemy naszą podróż ze świętym Pawłem i obserwujemy to, co się z nim działo po tym, jak spotkał Chrystusa. Jako punkt wyjścia chcę zaproponować dalszy fragment z Dziejów Apostolskich, z 9 rozdziału, który to nosi tytuł Powołanie Szawła. Od 7 wersetu jest napisane: ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Zaprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez 3 dni nic nie widział, ani nie jadł, ani nie pił. Czy wszystko się tu zgadza w tym tekście? Czy nie jest tak, że coś tam tutaj nie pasuje? No to akurat jest możliwe, żeby tyle przeżyć. Jeśli chodzi o jedzenie, to chyba około 40 dni, a jeśli chodzi o picie, to 6 dni maksymalnie można nie jeść, można nie pić. Ale nie te, że tak powiem, fizjologiczne kwestie mnie interesują, tylko coś innego. Paweł przed chwilą doświadczył spotkania z Chrystusem. To jest mistyczne doświadczenie i jest ono tajemnicą. Towarzyszył mu jakiś ogromny blask, ale też i głos. Z tego fragmentu słyszymy, że ludzie słyszeli ten głos, chociaż nic nie widzieli. A on w efekcie tego traci wzrok. I teraz tak, no jak to? Jeżeli to interpretować dosłownie, to znaczy, że co? To była taka jasność i go oślepiła. Natomiast jeżeli interpretować w kwestiach teologicznych, to jak to? Wskutek spotkania z samą światłością, z samą prawdą, czyli z samym Jezusem, on dalej nie widzi? On jest dalej ślepy? Dalej go spowija jego umysł, jego oczy, spowija ciemność? Jak to zrozumieć? Jak to pojąć? Można do tego tekstu podejść w nurcie teologii właśnie starotestamentalnej, gdzie istniało takie przekonanie, że zobaczyć Boga to umrzeć. Stąd też nie każdy mógł wchodzić do przybytku, kiedy była składana ofiara. Stąd też nawet istniało przekonanie, że wymawianie imienia Bożego jest niemożliwe, człowiek niezgodny i tak dalej. Stąd w tekstach starotestamentalnych, tam, gdzie był tetragram JHWH, oznaczający Boga Jahwe, czyli Jego imię, jestem, który jestem, to te miejsca były zamieniane na Elohim albo Adonai. To znaczy Pan albo tym podobne określenia. I być może to o to chodzi, nie? Że on w spotkaniu z tą jasnością, z tym blaskiem samego Chrystusa, no po prostu ślepnie. Ale z pewnością istnieje też inna możliwość interpretacji tego tekstu. Być może też jest to jakiś rodzaj pokuty. Jest to spotkanie, bo pamiętamy, kim był Paweł, nie? Doświadcza Chrystusa, uderza go, można powiedzieć, ta jego ogromna miłość, bo Chrystus z nim rozmawia w sposób taki dość czuły. Pyta go, dlaczego mnie prześladujesz? I w efekcie tego ta utrata wzroku, która jest jakiegoś rodzaju też cierpieniem, bo można sobie to wyobrazić, nie? Zresztą ta symbolika światła i ciemności jest obecna chociażby w liturgii Wigilii Paschalnej. Tam, gdzie jest ona sprawowana prawidłowo, to znaczy zaczyna się po zmroku, to ta gra światła i ciemności jest bardzo, bardzo czytelna. Ja kiedyś sprawowałem Wigilię Paschalnej w jednej parafii i wchodząc z paschałem się potknąłem o dywan. Było tak ciemno, nie? I nie widziałem nic. Można sobie to też jeszcze inaczej wyobrazić, że jesteście chociażby tutaj, w tym domu rekolekcyjnym i chcielibyście wstać w nocy i nie wiem, sięgnąć do szuflady czy cokolwiek tam zrobić, nie? Albo pójść do łazienki. Jeszcze u siebie w domu to jest pół biedy, dlatego że znamy wszystkie zakamarki, wiemy jak chodzić nawet po omacku, żeby się nie poobijać, ale w nowej przestrzeni, w nowym miejscu ciemność oznacza niepokój, oznacza brak takiej takiej stabilizacji, takiego osadzenia, można powiedzieć, na gruncie, bo nie znam przestrzeni, która mnie otacza. Już nie chcę wspominać o doświadczeniu ludzi, którzy są zupełnie niewidomi. Kiedyś był taki film dokumentalny o nauczycielu bodajże z Lublina, który mimo tego, że miał tę niepełnosprawność, uczył w szkole, bo miał uczciwe dzieciaki, ale też się wyuczył tych wszystkich, prawda, można powiedzieć, dróg poruszania się. Wiedział, który klucz od brzegu należy wziąć, a resztę pomagały mu dzieci. Niesamowita postać, niezłomna, ale też coś, co może nam pokazać, jak wygląda świat, w którym nie ma światła, albo jak wygląda świat ludzi, którzy nie widzą. No i to doświadczenie dotyka Pawła, wprawdzie tylko na 3 dni, ale może aż na 3 dni. I być może jest to też rodzaj jakiejś takiej pokuty, żeby sobie coś uświadomił, żeby sobie coś przemyślał, żeby w doświadczeniu tej światłości i tej świętości Pana Boga mógł zobaczyć też siebie. Bo tak to właśnie funkcjonuje i tak to działa. Zobaczcie, że jak człowiek się, nie wiem, długo nie spowiada, to przecież nawet po prostu nie pamięta, co się działo. Ja nie pamiętam, co ja wczoraj na śniadanie jadłem, nie? Ktoś przychodzi na przykład po roku i mi tam jakieś takie standardowe grzechy i to wszystko. Natomiast wnikliwa spowiedź, wnikliwe wejrzenie w swoje serce powoduje, że im bardziej się przyglądam, tym więcej widzę. I znowu, wracając do symboliki światła, w ciemności pewne kolory wydają się takie same. Będzie trudno odróżnić, nie wiem, amarantowy od turkusowego. W ogóle trudno jest odróżnić. Akurat nie te dwa, ale powiedzieć na przykład, który to jest amarantowy. Chodzi mi o to, że tam, gdzie w ogóle jak to działa, nie? Po prostu światło się odbija od jakiejś powierzchni i później ten strumień światła, brakuje mi pojęć takich fizycznych, powoduje, że tak, a nie inaczej go czytamy. Tam, gdzie brakuje światła, tam ten obraz jest nieostry i są zamazane kolory. My nie postrzegamy rzeczywistości taką, jaka jest. I stąd też, kiedy człowiek nie otwiera swojego umysłu, swojej duszy na działanie Ducha Świętego, bo to przez Niego dzisiaj Chrystus działa, to zaciera mu się obraz. Nie widzi rzeczywistości, nie widzi siebie samego i swojej duszy taką, jaka ona jest. Więc im częstsza spowiedź, im więcej modlitwy do Ducha Świętego, im wnikliwszy rachunek sumienia, tym człowiek widzi więcej. I nie po to, żeby się oskarżyć, tylko ja już to chyba powiedziałem wcześniej, po to, żeby więcej zobaczywszy, uznać to, wyznać w sakramencie pokuty i być wolnym. Bo Jezus mówi, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Może by zacząć ten temat jeszcze z innej strony. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie. Ja niestety spotykam wciąż takich ludzi, mam nawet takich ludzi w rodzinie. To są ludzie wykształceni, niektórzy mają doktoraty i mówią straszne bzdury. I nie mogłem przez długi czas załapać tego mechanizmu. O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego tak światli ludzie, nomen omen, nie? Światli, co oni mają oświecone, nie widzą, że nie jest tak, jak mówią. Nie? Tu chodzi o sprawy światopoglądowe, o zarażanie się różnymi ideami, a czasami to też kwestie moralne, na które oni są ślepi i nie widzą problemu. Nie? Mówi się na przykład, że na Zachodzie nie ma w ogóle poczucia grzechu. Jan Paweł II już ubolewał dawno temu, że największym grzechem współczesności jest brak poczucia grzechu. Na Zachodzie na przykład, zwłaszcza kwestie dotyczące 6. przykazania grzechów seksualnych, to w ogóle, ale w czym problem, nie? Dlaczego? Bo ci ludzie są w ciemności. I nawet kiedy oświeciłaby ich ta prawda, to jeszcze nie wszystko, bo musi być pewien proces takiego oczyszczenia, takiego też, w pewnym sensie składa się to na jakiś rodzaj pokuty po to, żeby to uznać i móc wyznać. I później sakramentalnie, żeby można się było od tego uwolnić. Materią sakramentu pokuty jest grzech. O ile w chrzcie to jest woda, o ile w Eucharystii to chleb i wino, to o tyle w sakramencie pokuty materią jest grzech. I my do sakramentu pokuty przynosimy grzechy. Akurat no, niechlubne, tak, historie, niechlubne sytuacje. Czym nie warto się chwalić, chociaż dzisiaj nawet, o zgrozo, świat potrafi się chwalić grzechem. I to nie w sensie, nie wiem, jakichś tam patostreamów i patocelebrytek. To już jest skrajność totalna. Ale zobaczcie, ludzie to oglądają. One mają popularność. Ale wystarczy sobie przejrzeć profile facebookowe kolegów waszych, koleżanek. Wystarczy sobie przejrzeć Snapchata. Ludzie się chwalą grzechem. A propos Snapchata, to wam tak wtrącę taką historię. Jak poszedłem pracować w Garwinie, to było akurat tak, że mnie coś wkurzyło strasznie na fejsie. Mam chyba go od 2008 roku. Jak jeszcze w Polsce była popularna nasza klasa, ale ja go założyłem, bo nasz kolega, mój ksiądz Grzegorza, wtedy studiował w Jerozolimie i żeby mieć z nim kontakt, to założyłem Facebooka. I na początku to właściwie niewielu tam miałem znajomych, no bo nikt tego nie miał w Polsce. Natomiast później mnie to po kilku latach tak wkurzyło, że na 2 lata zdezaktywowałem konto. Byłem wolnym człowiekiem. Od 7 lat już nie oglądam telewizji. Wiem, co się dzieje w świecie, bo sobie robię co rano prasówkę, ale nie oglądam telewizji, jestem totalnie wolny. Mam telewizor, mam jakiś nawet tuner do telewizji takiej, tej z internetu, nieważne, się jakoś nie pasjonuje. Jak ktoś przyjdzie, to nie wiem, chce kolega mecz oglądać, proszę bardzo, nie oglądam, nie, nie muszę. Nie jestem niewolnikiem tego, tak jak w niektórych domach ten telewizor po prostu co wieczór, a nawet i rano, że są propozycje jakieś śniadaniowe, tam gra. I poszedłem do nowej pracy, okazuje się, że tak, że muszę znowu aktywować Facebooka, bo muszę mieć kontakt z Oazowiczami na przykład, a poza tym okazuje się, że jestem wapniakiem, bo nie Face, a Snapchat jest na topie, więc zainstalowałem sobie tą aplikację, nie wiedząc w ogóle, co to jest. Pisałem jakieś wiadomości do kolegi, a on mnie wyśmiał, mówi, to nie jest do pisania, to się zdjęcia wysyła. No i wiecie, jeden, drugi, trzeci, piąty znajomy, jak to w aplikacjach bywa, przychodzi kolejne jakieś powiadomienie, a człowiek odruchowo patrzy, co tam się wyświetliło. I słuchajcie, w którymś momencie jedna sytuacja przeważyła. Otwieram, a tam mój uczeń siedzi i wkłada skarpetki. Ktoś to filmuje i obaj się śmieją. I nagle przyszło takie upamiętanie, wie, Boże, co ja robię? Człowiek wykształcony, ksiądz katolicki, z jakimiś ambicjami, z jakimś tam dorobkiem, jakiś poziom reprezentujący. Siedzę i patrzę tempo w ten telefon i oglądam, jak ten te skarpety nakłada. Mówię, o nie, dość, tak być nie może. I słuchajcie, nie zlikwidowałem konta, nie wiem, co tam się z nim dzieje. Po prostu wywaliłem z telefonu aplikację i nigdy więcej nie wszedłem na tego Snapchata. I później, tak jak opowiadam wam, opowiadałem jednej znajomej, która właśnie z poprzedniej parafii przyjechała i przyjechała z córką. Mniej więcej ona jest teraz w waszym wieku. W tym roku idzie na studia bodajże. Ale wtedy była jeszcze nieco młodsza. Ja tak opowiadam, nie, dość zabawnie i płynnie. I nagle ona wzięła do ręki telefon, coś tam podłubała w nim i odłożyła. Słuchajcie, wróciły do domu, matka dzwoni, ty, coś ty zrobił. Młoda Snapchata usunęła. Rozumiecie? Ja jej nie mówiłem, to złe, o złe jest, wyłącz, nie używaj, daj sobie spokój. Nie, ja po prostu powiedziałem swoją historię. A że dziewczyna była ambitna, to jej tak wjechałem na tą ambicję, że zrobiła to samo. Ja wam nic nie sugeruję. Więc ludzie się chwalą grzechem, nie? To też jest znak czasu. Ale dość taki przerażający. Natomiast wracając do tematu głównego, zastanawiało mnie wielokrotnie, jak to jest, nie, że Boże, dlaczego ten człowiek tego nie widzi, że to nie jest tak. I to, znowuż, z drugiej strony, to nie jest też tak, że ja jako chrześcijanin mam monopol na prawdę. Albo jeszcze dumniej powiedziawszy, ja ksiądz katolicki, teolog z magisterium, mam monopol na prawdę i ja jestem nieomylny w ogóle, nigdy nie popełniam błędów. To nie jest tak. Ja czasami też nie mam racji. Kiedyś mnie zaczepiła jedna nauczycielka w Garwlinie i mówi, ksiądz to tak mówi, jakby ksiądz po prostu, w ogóle nie zostawia ksiądz możliwości do jakiejś dowolności w interpretacji i w ogóle nie ma dyskusji, nie? Jakby ksiądz był przekonany, że to jest na 100% prawda. Mówię, proszę panią, bo jak ja coś mówię, to zazwyczaj jestem przekonany. Bo gdybym nie był, to bym nie mówił. Co nie oznacza, przepraszam, żeby to nie zabrzmiało z jakąś taką pychą i nieskromnością, co nie oznacza, że nie popełniam błędów. Ostatnio w swojej wypowiedzi pomyliłem Transylwanię z Tanzanią. No wstyd po prostu, taki wstyd, nie mogę się do tej chwili otrząsnąć, bo powiadałem o Rumunii i chodziło mi o Siedmiogród, czyli Transylwanię, ale wyszła mi Tanzania, to w Afryce, nie? Po prostu taka siara, że do tej chwili nie mogę się pozbierać, no ale no nie jestem nieomylny, nie? Nawet jeśli chodzi o wiedzę teologiczną, nie? A już jeśli chodzi o inne dziedziny, no nie jestem omnibusem, bo omnibusy to ostatnio były gdzie? W XVIII wieku, tak? Czyli omnibus, czy ktoś, kto przeczytał wszystkie książki świata. Dzisiaj to jest niemożliwe. A to, że się ma dostęp do wujka Google'a, a przez niego do tego globalnego źródła wiedzy, albo jak to woli, do śmietnika globalnego, to nic nie znaczy. Dlatego, że trzeba po pierwsze umieć szukać, a po drugie trzeba umieć weryfikować, przesiewać. Najlepiej przez filtr ewangeliczny, bo po to między innymi są te rekolekcje. Żeby nauczyć się na podstawie Słowa Bożego, na podstawie historii Pawła, jak rozeznawać, jak odróżniać ziarno od plew, jak szukać prawdy i kto może nam tę prawdę pokazać, dlatego że człowiek jest niedoskonały. Może błądzić, może się zgubić, może zabłądzić w labiryncie tego świata i potrzeba mu tej właśnie łaski, o której mówiliśmy na poprzedniej konferencji, w świetle której, albo dzięki której Paweł dopiero postępował w zgodzie z wolą Pana Boga i miał, mówiąc tak po świecku, takie sukcesy apostolskie, nie? W dziedzinie ewangelizacji. Ale musiał przejść pewne procesy, także proces oczyszczenia i myślę, że to ta ślepota wtórna, bo wcześniej był oczywiście, to zrozumiałe, to sobie już ustaliliśmy, w innego rodzaju ślepocie. Był, można powiedzieć, takim zombie, które żyło literą, a nie znało Boga. Natomiast tutaj przychodzi inny rodzaj ślepoty, tymczasowej, jakiejś ciemności, która jest oczyszczająca, która powoduje, czy składa się na jakiś rodzaj pokuty, jest takim rodzajem oczyszczenia, które, gdy przebrnie, da mu dopiero pełne światło. I kiedy smuci mnie, bo mnie strasznie smuci taka sytuacja, że ktoś no jest inteligentny i wykształcony, a służy, hołduje jakimś ideologiom zaprzeczającym nauce Ewangelii, nauce Jezusa Chrystusa. Więcej, odklejonym od rozumu, jak ja to nazywam, bo dzisiaj i takie powstały, nie? Jak chociażby kwestia umowności płci. No sorry. I gdzieś w internecie, poszukajcie sobie, jest taka historia, też jest film dokumentalny pewnej kobiety, już nie pamiętam czy kobiety, czy to była kobieta, czy to był mężczyzna, która, przyjmijmy, że to była kobieta, która zmieniła płeć, a później jej się odwidziało i z powrotem zmieniła, nie? Czy dwukrotnie zmieniała. To nie jest kwestia wyboru. To jest kwestia daru. Macie na biologii genetykę, wiecie jak to się szczegółowo odbywa. I jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to jest kwestia po prostu nieakceptacji tego, kim jest. I więcej, z teologii moralnej pamiętam, że próba dokonania operacji, czyli okaleczenia ciała, nie przyniesie rezultatu, bo nie ciało jest chore, tylko głowa. Oczywiście tutaj by się prawdopodobnie w umysłach tych, o których mówię, wzburzył taki gniew i taka wściekłość na mnie, że byśmy się sobie pewnie skoczyli do gardła, chociaż ja nie wyrywam się do bicia. Chcę rozmawiać, ale bywa, że się nie da. I mówię, i tak po prostu miałem taką niezgodę na to i takie niezrozumienie, dlaczego tak jest. I słuchajcie, to słowo przychodzi mi z pomocą. Właśnie dlatego. To grzech jest tą ciemnością. Zobaczcie, że to, zanim przyjdzie pełne olśnienie, Paweł to musi przeżyć i dopiero później przy pomocy Kościoła i dzięki Kościołowi, kiedy przyjmie i poprosi o chrzest, a chrzest, jak wiecie, gładzi grzech pierworodny i wszystkie grzechy po chrzcie popełnione, to dopiero dzięki Kościołowi, dzięki temu sakramentalnemu uzdrowieniu, bo sakrament pokuty jest sakramentem uzdrowienia, on odzyska, że tak powiem, siłę życiową i sprawność. I zaraz pójdzie też głosić, nie? Ananiasz będzie tutaj tym, który mu usłuży w tej kwestii. Ochrzci Pawła. I tu przychodzi dopiero wyzwolenie, więc to, co też już tu wybrzmiało, trudno rozeznać właściwie, kiedy jestem po pierwsze w grzechu ciężkim i kiedy jestem bez stanu łaski uświęcającej. U świętego Jana jest takie rozważanie na temat grzechu, który sprowadza śmierć i takiego, który nie sprowadza śmierci. On takiej klasyfikacji używa i mówi coś takiego, że nie polecam się modlić nie za kogoś, kto jest w grzechu, który sprowadza śmierć. Jak to rozumieć? Jemu chodzi o to, że czasami ktoś jest tak zniewolony, jest tak uwikłany w grzech, że kiedy my podejmiemy próbę poprzez modlitwę, prośby, błagania, wyzwolenia go, wyciągnięcia go, nie? Czy skierujemy do Boga prośbę, żeby Bóg interweniował, to możemy ściągnąć na siebie wściekłość złego. I jeśli jesteśmy nieprzygotowani, nie jesteśmy chronieni na przykład łaską sakramentu kapłaństwa, tak, prawdopodobnie gdybym nie miał tego, to bym dzisiaj do was nie przyjechał. To bym nie wypowiedział żadnej z tych konferencji. A w każdej mówię też o działaniu złego, jeszcze raz podkreślając, żeby nie mylić, że nie jest on, żeby nie przypisywać mu omnipotencji, nie? I też nie po to mówię, żeby to stać, po to, żeby uświadamiać, jak pewne rzeczy działają. Chociaż sam wciąż się tego uczę, odkrywam i świetle słowa poznaję. I więcej, bywały też i w moim życiu takie okresy jakiejś ciemności, że mój uczeń Oazowicz, młody człowiek, mnie dojrzałemu i po teologii tłumaczył, jak to funkcjonuje. Natomiast później osobiste nawracanie się, bo ono jest procesem i to cały czas postępuje. Czasami jest tak, że człowiek już jakiś poziom, o ile można w tej kwestii mówić, o jakichś poziomach osiąga, później znowu upada. Ale wtedy, kiedy wychodzi z tej ciemności, widzi coraz więcej i nie po to, żeby się sobą zgorszyć, ale po to, żeby to oddać w sakramencie pokuty i być wolnym i być bardziej świadomym. Natomiast jak się znowu cofam, to nie widzę jakby konsekwencji tych grzechów, nie widzę problemu i dlatego ci ludzie tak funkcjonują. Bo żyją bez łaski, bo odwrócili się od Pana Boga, zapomnieli o Nim. Więcej, często nawet siebie samych uczynili bogami. Nie? To jest pewnie znany przykład, bo teraz od kilka temu odświeżony, odgrzany, chociaż to jest człowiek nie z waszego pokolenia, tylko z mojego. Mam na myśli Magika i jego słynne Jestem Bogiem. Nie? Był taki film. Magik to raper. Nie czajcie? Czajcie, nie? Tylko, że to nie ta epoka. Nie? Fajnie, że to jakoś zaskoczyło. Nie wiem, jak to żeście zinterpretowali, co z tego wynieśli i z jego twórczości, czy z tego filmu o nim, który był dość głośny. Natomiast to były lata 90. Młode wilki, wiecie, komputery, jakieś Atari, pierwsze próby elektronicznego montowania dźwięku i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie też bardzo brutalny przemysł, show biznes, przez którego on w pewnym sensie został wykorzystany. Jego osobista tragedia życiowa, on przecież miał dziecko. Tutaj wielka sława, a z drugiej strony nieradzenie sobie. I to Jestem Bogiem, to jest tak naprawdę jakieś takie... Nie jestem Bogiem, tak? Jak to było w tej piosence? Jestem? Jestem, nie, no, czyli jestem. No, ale więc wyśpiewał coś takiego, ale rzeczywistość była tak brutalna, bo przesłała mu komunikat, że nie jest Bogiem. I dlatego skoczył tam z któregoś piętra i się rozwalił, no, popełnił samobójstwo, bo go to przerosło. A niestety dzisiaj mamy to, co ksiądz Grzegorz wczoraj mówił też przed błogosławieństwem na koniec mszy. Nie? To jest odwrócenie, totalne odwrócenie jakiegoś porządku, nie? Że nie ja wielbiący Boga, tego, który dał mi życie i który może mnie jako jedyny zbawić, bo może mi darować grzechy, tylko ja jestem Bogiem i wszyscy mają mi służyć, a Bóg mi jest zupełnie niepotrzebny, nie? Jest takie totalne odwrócenie od Boga. Jest taka wizja w Starym Testamencie przedstawiająca świątynię i wokół tej świątyni stoją mężczyźni odwróceni plecami i mający w rękach gałązki, sobie dłubią tymi gałązkami w nosie. Nie? Co to znaczy? To znaczy odwrócić kogoś plecami. Plecami, czyli dolną częścią tych pleców, czyli tyłkiem. Czyli mieć kogoś gdzieś. Dobieram słowa, żeby nie być wulgarnym. Ale rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Czyli kiedy oni stoją tyłem do świątyni, a świątynia to jest miejsce przebywania Arki, czyli Świętego Świętych, czyli Pana Boga. Odwrócony mężczyzna tyłem do świątyni to jest ktoś, kto no właśnie jest w grzechu. To jest definicja grzechu. I drugi obraz, czyli dłubię sobie w nosie, czyli mam cię w nosie, nie? Też taki związek frazologiczny istnieje w naszym języku. Mam cię w nosie, czy mam cię gdzieś. To jest symbol grzechu. Ale zobaczcie, my czasami podajemy takie definicje, że grzech to jest złamanie prawa Bożego, cokolwiek to znaczy. To nie wszystko, dlatego że już o prawie i o tym, jak Paweł uwierzył prawu, to żeśmy sobie mówili. I więcej, jest różnica, biskup Preś bodajże mówi, jest różnica między złamać jakieś prawo, nie, czy przepis, a złamać komuś serce. Jest różnica? Prawo, przepisy, tutaj już się rozwodziłem na temat, nie wiem, sygnalizacji świetlnej w Lublinie. To jest potrzebne i konieczne. Ale jak mówią Włosi, przepisy ruchu drogowego to tylko opinia. Więc złamać przepis to jest jeszcze nic wielkiego, nie? Owszem, powinniśmy się nawet z tego spowiadać, kto już ma prawo jazdy, nie? Bo stwarzamy zagrożenie, bo występujemy przeciwko przekazaniu nie zabijaj, ryzykujemy własne życie, czyjeś życie. Oczywiście, tak. Ale to jest jeszcze nic. Bo złamać przepis, zwłaszcza jak się nic nie stało, jak nie ma konsekwencji, to nie boli, to nie czujemy, nie rozumiemy powagi sytuacji. Ale zrozumieć, że no właśnie złamałem czyjeś życie, bo kogoś rozjechałem na pasach, albo jeszcze inaczej spojrzeć. Bóg mówi nie zabijaj, dlatego że mnie kocha i chce mnie chronić i moje życie i życie każdego człowieka, bo wszyscy jesteśmy ważni, a ja się odwracam od Pana Boga tyłkiem, dziubię se w nosie i tak dalej. To znaczy, że nie tyle łamię przepisy, co łamię Bogu serce. Serce kochające, które z tej miłości, z tego pragnienia dobra dla człowieka ustalił te zasady po to, żeby nas te zasady chroniły. A zatem, jakby kontynuując tę myśl, tak jak w naszym społeczeństwie funkcjonują jakieś zasady dobrego wychowania i warto o nich pamiętać i warto je przestrzegać, dziewczyny puszczać pierwsze drzwiami, otwierać im te drzwi, walizki nosić, pozdrawiać się, siedzieć przy stole to wszystko jest tam pookreślane, nie? Jak tam to należy poukładać, dokąd, prawda, ile łokcia można włożyć na stół, a ile nie. Są jakieś zasady dobrego wychowania, nie? Savoir vivre. I teraz jeśli ktoś je zna i je przestrzega, albo po prostu ma taką wrażliwość, taką kulturę, bo wyniósł ją z domu, jest to dla niego zupełnie naturalne, to mówimy, to jest człowiek kulturalny. Natomiast ten, który tego nie przestrzega, mówimy, że jest chamski. Notabene słowo chamski od Ham pochodzi, jak wiecie, z Biblii. Jeden z synów Noego miał na imię Ham. Wiedzieliście o tym? Nie? Noe to ten od Arki. Wziął rodzinę i zwierzęta i wszyscy mówili, dureń, stary głupek, co on robi? Buduje jakąś Arkę, a on wiedział, co robi, bo przyszedł potop i zniszczył wszystko. Nie? Bardzo symboliczny obraz, który, jak to później święty Piotr napisze, jest wyrazem tego, że Bóg nie pozwoli z siebie drwić. I nie mówię tego znowu, żeby straszyć, bo Bóg jest miłością, ale jak powie Jan Paweł II w Divinae Misericordiae, czy encyklice o miłosierdziu, w Bogu miłość przekracza granice sprawiedliwości, stając się miłosierdziem. Genialne zdanie, chociaż odkrycie jego pełnego sensu to nie jest prosta sprawa. Tak czy inaczej, wszyscy z niego drwili, a okazało się, że Bóg, który nie pozwala z siebie drwić i przegięcia ludzkie mają swoje granice, i jednak ta sprawiedliwość wciąż jest, bo dzisiaj też jest dużo takiego głoszenia fałszywego miłosierdzia. Wiecie, nawet w Kościele, nawet w naszym chrześcijańskim świecie, katolickim świecie. Głoszenie fałszywego miłosierdzia, które może usypiać. Nie? I teraz czym to owocuje? Jak to się przejawia? Że ktoś na przykład grzeszy, trwa w grzechu i mówi, bo Bóg jest miłosierny. I co? I nic. I nic z tego nie wynika. Nic się dalej nie dzieje. To jest zuchwałość. To jest zakładanie, przyjmowanie jakiegoś fałszywego obrazu Boga. Dlatego, że jeśli grzeszę, wierzę, że Bóg jest miłosierny, no to robię coś z tym, bo miłosierdzie to jest konkret. To jest ta szafa, co tam z tyłu stoi. To nie jest mebel tylko kościołowy czy kapliczny. To jest konfesjonał, czyli konkret miłosierdzia. To znaczy, skoro miłosierdzie, to ja biegnę tam po to miłosierdzie, żeby je otrzymać. Zanoszę to, co jest syfem mojego życia, a materią sakramentu pokuty. I po to, żeby to tam zostawić i wyjść wolnym i czystym. A jeżeli ja dalej tkwię, a wielu tak ludzi gada dzisiaj w świecie, tutaj, u nas, teraz w Polsce, katolików, bo przecież jest miłosierny, nie? Żyje sobie w konkubinacie. No i co? My się tu kochamy, pierwszy argument, a po drugie, to Bóg jest miłosierny, on zrozumie, w ogóle pewnie to wszystkich bierze, nie? Oby. Ale kiedy czytamy Słowo Boże, które nas oświeca, to widzimy, że nie do końca tak jest. Że sprawiedliwość nie jest wyłączona, zdezaktywowana, nie działa. I dlatego był potop. No, więc tu wykazał się Noe roztropnością, ale później mu się zdarzyła taka głupia wpadka, bo się napił młodego wina i po prostu leżał i się skompromitował mocno. Czy nawet tam nagi jakiś latał, chyba tak, już nie pamiętam dokładnie. I wtedy jeden z jego synów, Set, ogarnął ojca, jak to wy mówicie, a ten drugi śmiał się z ojca, a było mu na imię Ham. I stąd mamy określenie Ham. Więc ten, kto zna zasady dobrego wychowania i je przestrzega, to jest ktoś kulturalny. Natomiast ten, który ich nie zna, jest ignorantem. Ignorancja to zawiniona niewiedza, bo powinien był to znać. A nawet jeśli zna, bo są ludzie wykształceni i znający zasady też dobrego wychowania, a mimo tego ich nie przestrzegający, to ich nazywamy chamami, ludźmi bez kultury i tak dalej. Można mnożyć tutaj epitety. Więc można byłoby zbudować taką definicję grzechu w kontekście tego, o czym mówię, że grzech to jest brak kultury wobec Pana Boga. Jeżeli przykazania to są te zasady dobrego wychowania, a Bóg dał nam życie i właściwie od Niego wszystko zależy, to wypadałoby chyba przestrzegać tych zasad, czyli być człowiekiem kulturalnym i nie grzeszyć, na ile to możliwe, bo jest jeszcze nasza słabość i niemoc. Natomiast jak ktoś grzeszy i to jeszcze zuchwale, to jest po prostu chamem. Rozumiecie? Grzech to jest chamstwo wobec Boga. To jest niewdzięczność za Jego miłość. I jest zdradzeniem tej miłości. Złamaniem Bogu serca. Odwróceniem i odrzuceniem tej miłości. A nie tylko złamaniem przykazania. Zmienia się ciężar? Czujecie to? Paweł to poznał. Poznał ciężar swojego grzechu. Zobaczył swoją beznadziejność, ale jeszcze raz powtórzę, nie po to, żeby się oskarżać i w tym tkwić, bo można też popaść w rozpacz. I często ludzie popadają w rozpacz, nawet kiedy są w jakimś procesie nawracania się i wychodzenia z tej ciemności, to często zły przystępuje do nich ponownie po to, żeby ich, jeśli już nie skusić, to nastraszyć. Jeżeli nie zwieść, to skopać. I osobiście uważam, że najgorszy moment w życiu duchowym dla człowieka to nie jest moment pokusy, bo tam, gdzie jest walka, to jest coś pięknego. Nie ma walki, no to szkoda. Nie jest moment grzechu, Chociaż często w tym grzechu sobie albo komuś już robimy krzywdę, tylko najgorszy moment to jest ten stan po grzechu. I nie w tym sensie tak zwanego sumienia pouczynkowego, kiedy tak zwane wyrzuty sumienia mnie dosięgają, skrupuły mną targają, tylko to, co demon z tobą robi. Jest po prostu tak przewrotny, tak obleśny, tak złośliwy, że przed chwilą był przyjacielem wszystkich, takim Warrenem ze serialu Spadkobiercy. Nie? Jak oglądacie. Wiecie, że nie można być przyjacielem wszystkich. Ale kreował się na naszego przyjaciela i nam proponował, nie? Taki dealer, to elegancko ubrany. I dealuje grzech. A za chwilę, jak już kupisz od niego działkę, okazuje się, że jest konfidentem, że jest prokuratorem, że dzwoni na policję, że cię oskarża, że z ciebie kpi, że przyćpałeś. Że się znęca nad tobą, że pokazuje ci, jaką jesteś świnią i tak dalej, nie? Że sobie tego nie wymyślam? Proszę bardzo. Scena z marnotrawnym synem. Świńskie pole. To jest obraz grzechu, tego, co jest po grzechu. Co on czuje, jak się, ten na początku jest super, nie? Jest fascynacja światem, jest beztroskie życie, jest nadużycie wolności. Ale jest też uśmiercenie Ojca, czyli Boga. Bo Ojciec w tej przypowieści jest, on symbolizuje Boga. To jest dokładnie to, co ja wcześniej mówiłem. Skoro on wziął swoją część majątku i wyjechał, to znaczy, że uznał Ojca za martwego. Wypisał mu akt zgonu. Dlatego, że w tamtej kulturze i w tamtym prawie nie istniało coś takiego. On mogło być podzielone, to jest twoje pole, to jest twoje, ale weźmiesz to, jak ja umrę. Dlatego, że nie było socjalnego zabezpieczenia, nie było emerytur i rent i ojciec by nie oddał, dlatego, że mógłby zostać skazany na łaskę czy nie łaskę dziecka. Więc dopóki żył, to tym zarządzał. Zresztą w niektórych kulturach tak jest do dzisiaj. Jak pojedziecie do Grecji na wakacje, to zobaczycie, że za kotarą każdego jednego biznesu, czy to gastronomii, czy jakiegokolwiek tam sklepiku, zawsze siedzi seniorka rodu, najstarsza babcia. Ona trzyma kasę. Może kolejne pokolenie, mogą piękne Greczynki i przystojni Grecy tam obsługiwać klientów. Kasę liczy babcia. I tak było w Izraelu też. Ojciec zarządzał do końca. A skoro ten zabiera swoją część i wyjeżdża, znaczy, że uznał, że ojciec jest martwy. A nie miał prawa tego zrobić. Czyli uśmiercił ojca, czytaj, uśmiercił Boga. Nie istniejesz, nie? Nie istniejesz. Nicze. Obwieszczający w świecie filozoficznym, a nie tylko, że Bóg umarł. To się dzieje w grzechu. Ale później przychodzą bolesne konsekwencje. Po beztroskim hulaniu po świecie, to tam później imputuje jego starszy braciszek, że hulał, że z prostytutkami, że to i tamto. Ale jest świńskie pole i strąg i w ogóle nieczystość. Przecież to zwierzę dla nas może troszkę śmierdzące, ale jak już jest w formie szynki na talerzu, to całkiem smaczne i nawet pachnące dymem jałowcowym jakimś, nie? ASF jest znowu. Więc wybijają nam stada. No, ale dla Żyda świnia to jest zwierzę nieczyste rytualnie, więc to jest obrzydliwość obrzydliwości. Nie dość, że błoto, nie dość, że odchody, nie dość, że jakieś żarcie świńskie, którego i tak mu nikt nie daje, to jeszcze te zwierzęta, które ma paść jak sługa najgorszy. To robi z nami demon po grzechu. I myślę, że no właśnie ten moment jest najgorszy. Ale Paweł po przeżyciu tego olśnienia, a później tej ślepoty, uświadomi sobie też bardzo wiele i później wielokrotnie będzie z ogromną pokorą mówił o swojej przeszłości. Nie owijając bawełnę, mówiąc nawet o sobie jako o poronionym płodzie. Mówiąc o ościeniu, tutaj też bibliści się spierają, czy może się nie spierają, ale też różnie próbują to zinterpretować. Czasami może mówi nie wprost, ale mówi dość sporo. Niektórzy to interpretują, że być może był to jakiś grzech seksualny, który go tam wciąż męczył i upokarzał po to, żeby jeszcze bardziej był pokorny i wciąż pragnął łaski Bożej, żeby też się nie zapędził w swojej pysze, bo jestem oto taki doskonały. No? Czasami, wiecie, jest tak, że Pan Bóg daje taką łaskę i nam zabiera grzech. Jest świadectwo ojca Szustaka o uwolnieniu właśnie z nieczystości. I to jest wielka łaska. A czasami jest tak, że naprawdę jesteśmy duchowo już na wyżynach, że sobie wszystko to uświadamiamy, co i jak, że mamy to światło, a grzech wciąż nas prześladuje, wciąż jest w nas jakaś słabość, wciąż upadamy, ale dopóki wiemy, gdzie jest miłosierdzie i gdzie jest lekarz i szpital i gdzie się fachowo rozprawiał z tym grzechem, czyli w konfesjonale, to nie ma tragedii. Tragedią jest w grzechu trwać. Ale to jest kwestia właśnie łaski. Czasami coś pozostaje po to, żebym ja może był bardziej pokorny, albo po to, żebym mógł nieustannie doświadczać łaski miłosierdzia. I Paweł, świadomy w ogóle kondycji człowieka jako takiego, ale też na przykładzie własnym, swoim, osobistym, później skonstruuje dwa pokaźne katalogi grzechów. Pierwszy znajduje się w liście do Galatów w 5 rozdziale, drugi w liście do Rzymian od razu w 1 rozdziale. Nie będę tutaj czytał, ale to jest tam u Galatów to jest 14 grzechów. Nie? On wymienia po prostu z jednym tchem, można powiedzieć, cały katalog grzechów. I ma świadomość, że to jest w człowieku, nie? Że z kolei jak Jezus powie w Ewangelii Marka, że z serca człowieka rodzą się wszystkie te rzeczy. Z serca człowieka pochodzi wszelka nieprawość, nieczystość i że to jest coś, co nas dotyka. Po prostu po grzechu pierworodnym stworzeni przez Boga jako dobrzy z natury. Niestety też tę naturę mamy zranioną grzechem, czy mamy skłonność do grzechu. Ciągnie nas do grzechu. Jesteśmy słabi wobec grzechu. I dopóki powstajemy, to jesteśmy zwycięzcami. A jak przestajemy powstawać, to wchodzimy w totalną ciemność naszego życia i dlatego to można mieć nawet doktorat, a i moralnie, i nawet intelektualnie już pleść bzdury. Ja nie mogłem tego długo zrozumieć, jak to jest możliwe, a teraz mi się to odsłania. Znaczy nie mogę zrozumieć do dzisiaj, w jaki sposób sfera duchowa, sfera moralna ma przełożenie na sferę intelektualną. Nadążacie czy nie? No bo jeżeli ktoś jest odklejony od rozumu i plecie takie rzeczy, które są nieprawdziwe, które są niezgodne w ogóle z naturą, które mijają się z faktami, ale wydaje się, że mówi coś prawdziwego i że jest święcie przekonany, no i jakby autorytet jego popiera to, co mówi, chociaż należy pamiętać, że nawet jeśli jest logika w tej wypowiedzi, to nie zawsze logiczne znaczy prawdziwe. Prawdę nam może pokazać o nas tylko sam Bóg, bo On jest samą prawdą. Prawda to jest zgodność myśli z rzeczywistością. I dopóki te myśli, a później słowa wypowiadane są zgodne z rzeczywistością, no to jesteśmy w prawdzie. Jak zaprzeczamy rzeczywistości, to wypowiadamy zdania fałszywe. Tylko że czasami możemy mieć błędne poznanie tej rzeczywistości. Bo jest ciemność. Ja w ciemności, w półroku nie widzę właściwie kolorów. I stąd ten efekt. Chociaż do końca nie mogę wyjaśnić, bo sobie jeszcze nie wyjaśniłem tego przełożenia między kondycją moralną, między kwestiami natury duchowej, a sprawami intelektualnymi. Bo ci ludzie sprawują nawet władzę, siedzą na wysokich stanowiskach, zajmują się jakimiś szczegółowymi, wyspecjalizowanymi sprawami w świecie. Natomiast są w ciemności. I tu można byłoby jeszcze dużo, dużo rozważań prowadzić na ten temat, ale obiecałem, że będzie krócej, chociaż tak, godzinę gadałem, tak? Prawie. Ja nie wiem, to jest wasza wina. To jest wszystko wasza wina, że tak pięknie słuchacie. Tak czy inaczej, reasumując i kończąc to rozważanie, warto tylko dodać, że w doświadczeniu ciemności Paweł dostrzegł moc oświecenia chrzcielnego, do którego z własnej woli podszedł, poddał się z rąk Ananiasza, otrzymując moc zbawienia w Kościele i od Kościoła. Amen.